Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ze Wszedziewica. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasze wieczorne rozmownie dokończone, gośćmi których są pani poseł Gabriela Masłowska, członek Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam Państwa.
A także pani Jadwiga Słotwińska, prezes Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych w Lubinie. Szczęść Boże, pani Jadwigo.
Szczęść Boże.
Ponieważ obie panie są ekspertami i specjalistkami w zakresie prawa spółdzielczego, które dotyka wielu milionów ludzi w Polsce, dlatego ten dzisiejszy temat, projektowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli co może nas czekać, jakie te zmiany w ustawach są proponowane. Pani poseł, bardzo proszę.
Na początku chciałam podziękować Radiu Maryja za zainteresowanie się tym problemem i zaproszenie nas tutaj do radia, bo rzeczywiście problem dotyka wielu milionów Polaków mieszkających w spółdzielniach mieszkaniowych, dla których te regulacje prawne, które obecnie obowiązują, a także i projekty w tym zakresie mogą mieć ważne znaczenie, dla funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. W ostatnim czasie było bardzo dużo informacji medialnych, prasowych o tym, że takie zmiany są przygotowywane. Opinie w tym zakresie są skrajne. Z jednej strony kierowane są do społeczeństwa opinie, że wniesiony projekt, na przykład przez Platformę Obywatelską, ma odegrać ważną rolę w poprawie życia spółdzielców, praw członków, ma zmienić wszystkie problemy, które dotykają spółdzielczość mieszkaniową w Polsce, a z drugiej strony podniósł się alarm tych środowisk, które są przeciwne jakimkolwiek zmianom w spółdzielczości mieszkaniowej, i przy tej okazji te środowiska, wykorzystując tą atmosferę, próbują przekonać, próbują nawet czasem straszyć, że to, co się planuje w najbliższym czasie w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych, może oznaczać koniec spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Dlatego uważamy, że kilka informacji na ten temat na ten moment, mimo że jeszcze Komisja Nadzwyczajna nie rozpoczęła prac nad tymi projektami i pewnie będą, jeśli rozpocznie, pewnie będą one trwały długo, kilka informacji warto przekazać spółdzielcom. Otóż jeśli chodzi o projekt, najpierw w zarysie tylko, projekt złożony przez PO, on jest dosyć kontrowersyjny, a najbardziej niepokojącą propozycją zawartą w tym projekcie, która najczęściej jest poddawana krytyce przez różne zresztą środowiska, osoby związane ze spółdzielczością mieszkaniową i samych członków, jest to taki zapis, który mówi o tym, że przy wyodrębnieniu się pierwszego lokalu w nieruchomości powstaje wspólnota mieszkaniowa, gdzie jej członkami z jednej strony będzie właściciel wyodrębnionego lokalu, a z drugiej strony w imieniu nieuwłaszczonych osób, czyli tych, które nie mają odrębnej własności jeszcze, spółdzielnia mieszkaniowa. I od tego momentu zaczyna działać prawo, które reguluje życie, funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w Polsce. I dotyczy to nie tylko nowo budowanych budynków, ale także ma to mieć miejsce zgodnie z projektem PO w nieruchomościach, w spółdzielniach i już istniejących. Jak wiemy, wskutek ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanej w 2007 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono tam dobre warunki, korzystne warunki wyodrębnienia lokali, dostępu do własności przez członków spółdzielni mieszkaniowych. Korzystne w tym sensie, że po raz pierwszy w historii członkowie spółdzielni mieszkaniowych, którzy pokryli w 100% koszty budowy ich lokali, mogli stać się właścicielami tych lokali, będąc członkami spółdzielni mieszkaniowych. Tego do tej pory nie było, a w każdym razie od tego momentu, właściwie od 2007 roku, zaczął się taki szerszy ruch w kierunku, można powiedzieć, masowego korzystania z tej ustawy uchwalonej za rządów Prawa i Sprawiedliwości, dostępu do własności w spółdzielniach mieszkaniowych, jeśli tylko ktoś nie miał bieżących zaległości i miał pokryte koszty budowy lokalu, mógł być właścicielem spółdzielnia, miał obowiązek przenieść prawo własności z siebie jako osoby prawnej na członka spółdzielni mieszkaniowych. Z tego prawa skorzystało bardzo dużo Polaków, bardzo dużo. W niektórych miastach jest ten procent sięga do 80%, w innych mniej. To jest, różnie się kształtuje w Polsce, ale średnio biorąc z tego prawa skorzystało dosyć dużo spółdzielców, członków spółdzielni mieszkaniowych. I wobec tego, jeśli by przyjąć takie rozwiązanie, które proponuje w tym nowym projekcie Platforma Obywatelska, to wszędzie tam, w każdej nieruchomości, gdzie chociażby jeden lokal został wyodrębniony, czyli jedna osoba się uwłaszczyła, to już powstaje wspólnota mieszkaniowa. Jest to ustawowy przymus przekształcania spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty. My dosyć dużo dyskutowaliśmy na ten temat wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale także w różnych środowiskach spółdzielców i uważamy, że nie ma powodu stwarzania ustawowego przymusu przekształcania spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty. Jesteśmy przeciwni takim rozwiązaniom, bo to rzeczywiście oznaczałoby ogromny chaos. Oznaczałoby co najmniej tyle, że na gruncie takiej jednej spółdzielni, gdzie, jak powiadam, już dużo ludzi się uwłaszczyło, powstałoby kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset wspólnot mieszkaniowych, można by sobie wyobrazić, do czego by ta sytuacja doprowadziła. Jesteśmy przeciwni takim radykalnym rozwiązaniom. Naszym zdaniem spółdzielność mieszkaniowa ma swoje funkcje do spełnienia. Znana jest jako forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce od lat, jeszcze z okresu międzywojennego. Występuje także w innych krajach europejskich. Chodzi tylko o to, żeby poprzez przepisy prawa zobowiązywać, skłaniać organy spółdzielni do gospodarnego funkcjonowania, żeby zagwarantować w przepisach prawa członków do kontroli nad ich majątkiem, żeby nie dopuścić do łamania prawa wewnątrz spółdzielni. A więc w tym kierunku należałoby kontynuować pracę nad projektem, a nie jesteśmy gotowi do tego, żeby na siłę wrzucać w cudzysłowie członków spółdzielni mieszkaniowych w prawa wspólnot mieszkaniowych. Ponieważ wspólnoty mieszkaniowe, tak jak spółdzielnie, są dobre i złe. I prawo dotyczące wspólnot mieszkaniowych w Polsce nie jest doskonałe. Należy zacząć pracę nad tym prawem, ażeby dopiero w drugim etapie móc ryzykować takie rozwiązania, jak są proponowane w projekcie Platformy Obywatelskiej. I tu należałoby się zgodzić z tymi, którzy twierdzą, że jest to niekorzystne dla przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, że może spowodować zmniejszenie ich liczby, rozpad na wspólnoty, co nie zawsze, też podkreślam, daje gwarancję dobrego, oszczędnego gospodarowania, nie w każdym przypadku i nie zawsze gwarantuje respektowanie praw członków wspólnota mieszkaniowa. Z drugiej strony, jak powiadam, uruchomienie tych zmian poprzez złożenie projektu przez Platformę Obywatelską, dodam tylko, że już takie próby były czynione w Platformie Obywatelskiej dwukrotnie, ale te projekty bardzo podobne jak ten w tej chwili, który jest w pracach legislacyjnych, zostały odrzucone w poprzedniej kadencji przez Parlament, nie nadano im dalszego biegu przy dużym sprzeciwie społecznym. Wobec tego w momencie uruchomienia tych działań legislacyjnych poprzez złożenie projektu przez Platformę Obywatelską w tej chwili, jakby po raz trzeci, można by powiedzieć obrazowo, obudziły się te wszystkie środowiska, które tylko czekały na ten moment, żeby coś wokół ustawy dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych zaczęło się dziać. Czyli te środowiska, które nigdy do tej pory nie akceptowały jakichkolwiek zmian, które by ograniczały swobodę zarządów, które by zwiększały prawa członków, czy które by przyzwalały na przenoszenie praw własności ze spółdzielni na członków, na tak zwany proces uwłaszczenia. Obudziły się te środowiska, które w tej sytuacji, podnosząc alarm, że koniec będzie ze spółdzielczością mieszkaniową w Polsce, wcieliły się w skórę obrońców tej spółdzielczości. W jaki sposób? Otóż w ten sposób, że złożyły środowiska lewicowe także swój projekt ustawy, który jest zupełnie odmienny od tego, co jest w tej chwili w obowiązującym prawie, a co jest efektem ustawy z roku 2000, potem znowelizowanej w 2007 roku, o której mówię, tym projekcie tak zwanym uwłaszczeniowym, dalekie od tego, co jest w obowiązującym prawie i w tym projekcie tym przywracając zarazem te rozwiązania w dziedzinie spółdzielczości mieszkaniowej, które miały miejsce przez poprzednie lata głębokiego komunizmu. Podam tylko kilka przykładów. Chodzi tam na przykład o to, że przywraca się, że nie ma miejsca dla tak zwanej własności pełnej, czyli tej odrębnej w spółdzielczości mieszkaniowej, że przywraca się, jeśli ktoś chciałby uzyskać na własność mieszkanie, to musi zapłacić kwoty dużo większe, czyli na przykład 50% kwot zwaloryzowanego kredytu, który kiedyś, czy dotacji, którą kiedyś państwo udzieliło do budowy takiego lokalu, czyli te koszty się po prostu waloryzuje. Albo jeszcze inaczej mówiąc, przywraca się tą niekosztową metodę rozliczenia ze spółdzielnią według kosztu budowy, tylko według wartości rynkowej tego lokalu, co oznacza duże podrożenie. Rezygnuje się z kadencyjności rad nadzorczych, wprowadza się jeszcze inne zobowiązania tak zwane i wiele, wiele innych przepisów. Jak czytamy ten projekt SLD, no to dosłownie krok po kroku przywraca się przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sprzed tak zwanego okresu uwłaszczenia, co także nie jest po prostu dobrym rozwiązaniem i nam nie o to chodzi. Czyli mamy w gruncie rzeczy, proszę ojca, dwa stanowiska skrajne, dwa projekty. Z jednej strony przywracające spółdzielczość mieszkaniową z czasów realnego socjalizmu i z drugiej strony nacisk ustawowy w kierunku przekształcenia spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty mieszkaniowe. W tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość złożyło swój projekt, który można powiedzieć krótko. Jest kontynuacją tego osiągnięcia, które się dokonało w ustawie w 2007 roku, czyli kontynuacją, przyzwoleniem na kontynuację dalszego uwłaszczenia, czyli ustanawiania odrębnej własności przy pokryciu kosztów budowy lokalu, 100% kosztów budowy lokalu. Nie tak jak niektórzy mówią, że po zapłaceniu złotówki albo prawie darmowym. Często się wykorzystuje to właśnie, przejaskrawiając w ten sposób. Nic z tych rzeczy nie ma. Tu jest zasada oczywista, racjonalna, ekonomicznie uzasadniona. Płacisz 100% kosztów budowy, także będąc członkiem spółdzielni, masz prawo być jego pełnym właścicielem. Tą zasadę rozsądną przywróciliśmy w 2007 roku i w tej chwili jakby nasz projekt jest gwarancją, że ta zasada jest dalej utrzymana, a poza tym wprowadzamy kilka zmian doprecyzowujących ten projekt, ponieważ praktyka pokazała, że w wielu wypadkach brak precyzyjnych zapisów utrudnia albo samo uwłaszczenie, czy w niektórych miejscach uniemożliwia, albo utrudnia kontrolę członków. I dlatego trzeba było, korzystając z doświadczenia i sygnałów, które są kierowane do posłów przez samych członków spółdzielni mieszkaniowych, różne stowarzyszenia, trzeba było podjąć próbę doprecyzowania tych przepisów. Czyli kontynuujemy nasz kierunek, dostęp do własności także prywatnej, także w spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogą mieć na własność swoje lokale, będąc nadal członkami tych spółdzielni, tak? I próbujemy także zwiększyć kontrolę, umożliwić lepszą kontrolę członkom, kontrolę samych organów spółdzielni, jak też kwestii wydatkowania środków, spraw finansowych, bo tu na tym tle też są w praktyce różne problemy. Mamy więc trzy projekty. Projekt Prawa i Sprawiedliwości jest jakby tym najbardziej wyważonym w moim przekonaniu, bo to jest zmiana do istniejącej ustawy tylko w kilkunastu punktach, tam gdzie się okazała ona słaba, gdzie były słabe ogniwa, prawda? I nadal podtrzymujemy swoją decyzję, wolę umożliwienia, ułatwienia Polakom utrzymania tych prawnych uregulowań zapewniających dostęp do własności. I te dwa projekty według mnie skrajne, które mogą spowodować dużo zamieszania w istniejącym układzie. Otóż, szanowni słuchacze, jaki dalej będzie kształt tej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ostatecznie trudno jest przewidzieć. Są bardzo pod tym względem duże różnice zdań. Są skrajne opinie. Są też negatywne opinie, czy to Krajowej Rady Notarialnej, czy prokuratora generalnego. No jest, będzie tu dosyć ostra polemika i ostra walka, jaki ostatecznie kształt przybierze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. W naszym przekonaniu nie należało robić nowej ustawy, w takim to kierunku poszło PO, ale raczej poprawić, znowelizować istniejącą ustawę, o czym od początku mówiłam, i wtedy korzyści w moim przekonaniu byłyby lepsze, a zagrożenia mniejsze. Nie wiemy, jaki będzie ostateczny akt prawny. Powiadam, prace Komisji Nadzwyczajnej jeszcze się nie rozpoczęły i pewnie będą trwać bardzo, bardzo długo. Czasem odnoszę wrażenie, że mogą trwać jeszcze do końca tej kadencji, ponieważ tu siły z jednej i z drugiej strony są bardzo silne, znaczy mocne oddziaływanie jest z jednej i z drugiej strony skrajne. Będziemy w miarę możliwości Państwa interesować i informować. Póki co ustawa z 2007 roku nadal obowiązuje. Tam też został wprowadzony bardzo korzystny zapis dla tych członków, dla tych osób, które mieszkają w spółdzielniach mieszkaniowych i które zajmują mieszkania były zakładowe, które spółdzielnie mieszkaniowe przejęły od zakładów pracy w całym procesie transformacji nieodpłatnie. Bo w momencie prywatyzacji zakładów pracy czy upadłości różnych przedsiębiorstw państwowych, mieszkania, budynki całe z mieszkaniami były przekazywane różnie. Część trafiała do gmin, część trafiała do osób prywatnych bądź spółek, część natomiast trafiła do spółdzielni mieszkaniowych. I w tym właśnie niektóre spółdzielnie przejęły to nieodpłatnie, nawet powstawały na ten cel. Specjalnie w tym celu powstawały nowo tworzone spółdzielnie, żeby przejąć od zakładów pracy te mieszkania. Część przejęła nieodpłatnie, część także w spółdzielniach przejęła odpłatnie. My zapisaliśmy takie rozwiązanie, które się już więcej nie zdarzy zapewne, że jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa przejęła budynek nieodpłatnie od zakładu pracy, to ma obowiązek nieodpłatnie przekazać na własność najemcy, który w momencie przekazywania tego budynku zajmował to mieszkanie. Takie prawo mają też następcy prawni tego najemcy. I ten przepis był zaskarżony do Trybunału przez Konstytucyjnego i Trybunał uznał go za niekonstytucyjny, ale pozwolił jeszcze żyć temu przepisowi, obowiązywać przez rok czasu i ta data mija akurat 23 lutego. Także jeśli ktoś mający taką sytuację, czy będący w takiej sytuacji, mieszkając w spółdzielni jako najemca, mieszkając w byłym mieszkaniu zakładowym, przejętym nieodpłatnie przez spółdzielnię, złoży wniosek do tej daty, ma szansę na uzyskanie na własność tego mieszkania jeszcze nieodpłatnie. Nieodpłatnie w tym sensie, że nic spółdzielni nie płaci. Płaci tylko tyle, ile kosztuje notariusz i wpis do księgi wieczystej. To w tej chwili jest około 1100-1200 zł, bo te kwestie są uregulowane w ustawie i jednakowa reguła obowiązuje wszystkich. Więc o tyle nasze spotkanie jest dzisiaj też istotne, że może dotrzemy z tą informacją do takich osób, które jeszcze wniosków nie złożyły, a które jeszcze kilka dni mają na taką decyzję. Można się zresztą potem zawsze z tego wycofać, ale myślę, że warto jeszcze wykorzystać tą ostatnią szansę. I właściwie...
Na stronie internetowej mogą...
Tak, taki wzór wniosku jest na stronie internetowej mojej, ale także można sobie zapisać, to jest krótka formuła na podstawie artykułu 48 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obecnie obowiązującej.
Proszę,
żądam przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na moją rzecz w trybie przewidzianym wyżej wymienionym przepisem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednocześnie proszę o niezwłoczne przesłanie mi uchwały zarządu spółdzielni, o której mowa w artykule 42 ustęp 2 wyżej wymienionej ustawy.
3.
Czyli mamy artykuł 48 ustęp 1, nań się powołujemy i żądamy zapoznania się, przesłania, przekazania uchwały zarządu w tym zakresie. Wiem, że tutaj nawet zgłaszali się prezesi spółdzielni, to znaczy prowadziłam osobiście rozmowy z prezesami spółdzielni ze Śląska w ciągu tego ostatniego roku, ostatnich miesięcy, którzy byli przekonani, na których terenie jest duży zasób tego typu mieszkań i oni byli przekonani, że nie mogą już dokonywać uwłaszczenia tymi mieszkaniami byłymi zakładowymi, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu. Tak, z tym, że utrzymał ten przepis jednak jeszcze do lutego, 23 lutego 2013 roku. I wobec tego ci panowie powiedzieli, że wtedy naprawdę wracają i jeszcze będą próbowali realizować tego typu prawa członków. To jest dosyć istotna sprawa. Z takich może rzeczy jeszcze aktualnych ja tylko chciałam dopowiedzieć, że z problemem z tym związanym, ale troszeczkę jakby z boku, jest kwestia tych członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy praktycznie nie mogą skorzystać z uwłaszczenia, ponieważ obciążeni są tak zwanymi kredytami starego portfela albo balcerowiczowskimi. Są to kredyty, które zaciągnęły spółdzielnie mieszkaniowe do 92 roku na budowę tych lokali i zadłużenie z tytułu tych kredytów w następnych latach zostało tak naliczane, że popadli oni w ogromne z tego tytułu zadłużenie wbrew umowom, ponieważ w umowach nie było przyzwolenia ani na kapitalizację odsetek, kiedy spłaty są regularne. Owszem, kapitalizacja odsetek, czyli liczenie odsetek od odsetek jest w prawie bankowym przewidziane, ale w sytuacjach, kiedy nie ma terminowych spłat. Natomiast jeżeli są terminowe spłaty, nie ma podstaw do tej kapitalizacji. Otóż zafundowano tym osobom, to jest kilkaset tysięcy rodzin, jest jeszcze, jak pokazuje ministerstwo, około 70 tysięcy, zafundowano taki sposób rozliczania tego długu, że po pierwsze dopuszczono liczenie od odsetek, a poza tym bez zgody, przyzwolenia w umowach, ani też w jakichś aneksach, czego nie było, zafundowano im bardzo wysokie stopy procentowe, różniące się kilkakrotnie, kilkunastokrotnie od tych, na które zaciągali kredyty. I tu znowu wyjaśnienie. Bank ma prawo zmienić odsetki, stopę procentową od kredytu. Ma prawo, ale w sytuacji tylko takiej, kiedy kredytobiorca świadomie na to się decyduje, wyraża zgodę w zawartej umowie. W tamtym wypadku tego nie było, a ponieważ mamy ten okres wielkich przemian, uwolnienia oprocentowania kredytów przez Balcerowicza, dlatego nazywamy to kredytem balcerowiczowskim, to oprocentowanie tak znacznie poszybowało w górę, że wygenerowało ogromne długi. I ci ludzie spłacają do dzisiaj kredyt, spłacają odsetki skapitalizowane, odsetki budżetowe i ciągle ten dług pozostaje wysoki, w wielu wypadkach jeszcze rośnie. My zaproponowaliśmy takie rozwiązanie w poprzedniej kadencji, zostało odrzucone, zmodyfikowane także projekt ustawy w tej kadencji, jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości. Jak ten problem rozwiązać? Bo oprócz tego, że kredytobiorcy płacą nienależne długi bankowi, nikomu nienależne, to jeszcze do tego dokłada budżet państwa. Z naszych wyliczeń wynika, że bank udzielił wówczas kredytu do 92 roku nieco ponad 5 miliardów złotych, a otrzymał już do tej pory od kredytobiorców 7 miliardów zwrotu i z budżetu państwa 28 miliardów złotych, czyli dostał 35 miliardów złotych. 35 miliardów. Proszę sobie wyobrazić, czy w świecie, nie tylko w Europie, w świecie jest dzisiaj w cywilizowanych i niecywilizowanych państwach taki rodzaj lichwy, jaki tutaj ma miejsce. Dlatego w imię oszczędności budżetowych oraz sprawiedliwości społecznej zaproponowaliśmy rozwiązanie w formie projektu zmiany ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Jest powołana komisja. Zaproponowaliśmy, krótko mówiąc, inny sposób rozliczania tego długu, co spowoduje i oszczędność dla budżetu, kilkaset milionów złotych, to zostało dokładnie policzone, oraz szybciej kredytobiorcy uporają się z tymi spłatami, z tym balastem długu. Otóż powołana jest podkomisja, ona się odbyła dwukrotnie. Stanowisko Ministerstwa Budownictwa jest takie, że odrzucić projekt ustawy. Pytamy dlaczego? No bo po prostu tak zawsze było liczone. To jest tego typu argument. Trudno po prostu zrozumieć i pojąć, no po prostu dlaczego nie ma woli zgłębienia tego problemu i próby jego rozwiązania wreszcie po tylu latach. I ze strony także Ministerstwa Finansów jest negatywna opinia. Także właściwie to są opinie negatywne, nie mające pokrycia w żadnej argumentacji, bo my przedstawiliśmy przykładowe wyliczenia przy obecnym rozwiązaniu, jak będzie schodził, zmniejszał się ten dług i jak będą się zmniejszały wydatki budżetu państwa na rzecz banku w formie tak zwanej pomocy z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, a jak się będzie to dokonywało, kiedy zmienimy ten sposób, czyli wprowadzimy ten projekt. projekt, który proponujemy, projekt ustawy, nowelizujący ustawę. No i oczywiście ze strony rządu nie ma tego typu wyliczeń, które by kwestionowały słuszność naszych, natomiast jest wyjątkowy opór, chyba na tej zasadzie, że tak zawsze było, albo na tej zasadzie, że projekt pochodzi od opozycji, więc należy go odrzucić, z czym już chyba powinniśmy się oswoić. Społeczeństwo chyba niejednokrotnie tego doświadcza, że nawet najsłuszniejsze rozwiązania i argumenty tylko dlatego, że padają ze strony przedstawicieli opozycji, są automatycznie bez dyskusji, bez uzasadnienia odrzucane. Jutro jest podkomisja. Do tego jeszcze powiem, że jest rzecz ciekawa, dlatego że po pierwsze nie mają argumentów poza tymi argumentami, bo tak zawsze było, tak zawsze liczyliśmy. Czyli bank mówi ministrowi budownictwa, ile na ten rok trzeba z budżetu przekazać pieniędzy. Na przykład w tym roku to jest około 110 milionów, o ile nie więcej. I tak jest co roku. Natomiast minister finansów przekazuje te pieniądze do banku. I jest do tego dobra opinia Biura Analiz Sejmowych, z czego się bardzo osobiście cieszę. Mam ogromną satysfakcję z tego, gdzie Biuro Analiz Sejmowych podjęło bardzo taką wnikliwą analizę tego problemu i piszą wyraźnie, że nie ma tu zarzutów, że jest niezgodny z konstytucją. Zabezpieczone są w miarę możliwości minimum praw banku do odzyskania pieniędzy, ale są ogromne korzyści, jeśli chodzi o budżet państwa i samych kredytobiorców. Jutro jest podkomisja. Jeżeli mimo takiej opinii dobrej Biura Analiz Sejmowych i mimo naszych wyliczeń, gdzie na liczbach pokazujemy sens, potrzebę zmiany tej ustawy, nie będzie pozytywnej opinii podkomisji, no to i tym razem trzeba się spodziewać odrzucenia tego projektu, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. Sądzę, że w podkomisji jest dużo osób, posłów, którzy dostrzegają problem, którzy widzą problem i widzą gołym okiem, że jest tutaj coś na rzeczy, żeby dalej przynajmniej procedować nad tym projektem. Będziemy apelować o to, żeby dalej procedować nad tym projektem w imię oszczędności budżetowych. Przecież ciągle mamy cięcia budżetowe, ciągle jest mowa o deficycie budżetowym i zakłada się kaganiec na różne dziedziny życia i samorządom, i cierpi na tym służba zdrowia, i cierpi na tym szkolnictwo. Tymczasem, kiedy proponujemy rozwiązanie, które jest konstytucyjne i przynosi oszczędności od 600 do 800 milionów złotych, to jest jakby nieistotne. Czy to by była za mała kwota oszczędności, od której ma się tym zainteresować rząd? Jeżeli za mała, no to chcemy wiedzieć, to od jakiej kwoty oszczędnościami rząd się interesuje, prawda, w przyjmowaniu takich czy innych rozwiązań. W najbliższe dni te rzeczy wyjaśnią i proszę Państwa, jakkolwiek to nie jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ale też dotyczy około 70 tysięcy rodzin w Polsce, które płaczą i płacą nienależne nikomu długi. Są to horrendalne długi, tak więc płacąc kilkanaście lat regularnie raty, mają na przykład do spłacenia za 45-50-metrowe mieszkanie jeszcze po 200 tysięcy odsetek tak zwanych budżetowych, czyli tych, które trzeba oddać państwu, które to pieniądze wcześniej niby to w ramach pomocy pieniądze dało państwo bankowi, a teraz bank to odzyskuje od członków i jeszcze od tego liczy odsetki, będą po prostu dalej płacić. Na wstępie może tylko takich ogólnych uwag tyle, żeby zarysować mniej więcej ramy tego, o czym chcemy dzisiaj dyskutować. Chętnie odpowiemy na jakieś pytania w miarę możliwości i oczywiście także chętnie wysłuchamy propozycji państwa, propozycji osób zainteresowanych. Ja tylko dopowiem jedną rzecz, zasygnalizuję. Jeśli będzie to państwa interesować, to powrócimy do tematu. Część osób dokonało uwłaszczenia lokali mieszkalnych na gruncie, który jest w wieczystym użytkowaniu, czyli są współużytkownikami wieczystymi gruntu. Bo inaczej się wtedy nie dało, albo nie wiedzieli. Wobec tego jest pytanie, dzisiaj nawet pani z Niemiec tutaj dostarczyła faks do radia, co z nimi, czy jest jakaś szansa. Otóż jest ustawa, która mówi o tym, że jeżeli jeżeli w danej nieruchomości ponad 50% mających udziały jest zainteresowane przekształceniem użytkowania wieczystego gruntu na własność, to może wystąpić z takim żądaniem do prezydenta miasta czy wójta gminy o przekształcenie na własność tego gruntu. Jest to roszczenie, a więc tutaj jest ogromna szansa. To jest wynikiem nowelizacji ustawy z 2011 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Już nie trzeba, żeby wszyscy w danej nieruchomości, bo wszystkich nie zawsze możemy zmobilizować, albo wyjeżdżają, albo nie są pewni, nie chcą. A natomiast tutaj wystarczy większość. Nie ma obowiązku zwrotu bonifikaty, którą wtedy dają jednostki samorządu, bo przy uwłaszczeniu lokalami, właśnie lokalami mieszkalnymi, nie obowiązuje ten 5-letni okres zachowania tego użytkowania, tej własności, jeśli nie chcemy stracić bonifikaty. To akurat w tym wypadku nie obowiązuje. Ale gdyby dalej Państwa jakieś interesowały tej sprawie szczegóły, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję.
Proszę Państwa, dzień dobry Państwu.
Pani Jadwiga Słotwińska, prezes Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
Ja jeszcze może tak szybko chciałam troszkę uzupełnić to, co może umknęło pani poseł, a zresztą to nie da się tak wszystkiego dokładnie powiedzieć, bo my skrótowo to mówimy. Powiedzieć, że otóż te artykuły mam przed sobą, co pani poseł się powoływała, i chcę powiedzieć, że nie jest to nasz wymysł, tylko są to artykuły. Jeden. Posłowie kręcą bicz na spółdzielnie. Wspólnotą spółdzielnią. Spółdzielnie. Czarne chmury nad spółdzielniami. No, później są takie, jeszcze jest takie pismo członków, nie członków spółdzielni, ale przewodniczących rad nadzorczych Wybrzeża z Gdyni, Rumi i Redy. Także to nie jest nasz wymysł, rzeczywiście dużo się ukazuje takich różnych pism krytycznych i to pisze się, że spółdzielnie nie chcą. To nie są, proszę Państwa, jednak trzeba wyjaśnić, że to nie są wypowiedzi członków, tylko to są wypowiedzi na ogół prezesów, najczęściej członków zarządu lub rad nadzorczych. Dlatego tu nie można, na przykład jeden z przewodniczących Rady Nadzorczej w Katowicach uważa, że ta ustawa, druk 819, a więc PO, jest ustawą likwidacyjną, ten projekt spółdzielczości. No myślę, że to chyba zbyt daleko idąca, posunięta ta opinia. Proszę Państwa, no inne artykuły mówią, że po prostu jest to skok na majątek spółdzielni. Że państwo nie ma jak się dobrać do tego majątku, a więc robi tego rodzaju zmiany, że później nawet będą tworzone fundusze inwestycyjne, które będą wykupować zadłużenia mieszkań wraz z lokatorami. Proszę Państwa, no chyba to jest, tak jak już powiedziałam przed chwilą, są to takie indywidualne opinie. Proszę Państwa, a trzeba powiedzieć, że z tym wykupywaniem, straszeniem, no to nie ma sensu, bo proszę Państwa, jeśli teraz ktoś ma przypadek losowy, że straci pracę, że ktoś jest ciężko chory, to niestety zarząd eksmituje takie rodziny z dziećmi i nie zwraca uwagi, że to jest przypadek losowy, że ktoś nie działa specjalnie na szkodę spółdzielni, tylko przez jakiś okres no nie mógł wnosić opłaty. Niezależnie od tego, natomiast posłowie uzasadniają, że tymi zmianami PO jak gdyby zdyscyplinują zarządy spółdzielni i po prostu bardziej będą się liczyć z mieszkańcami. I dobre spółdzielnie dalej będą zarządzać, administrować budynkami, natomiast ze złych administratorów zrezygnują. Również posłowie, również jest jeszcze argument, tak samo może nie tylko posłowie, ale w artykułach jest taki argument finansowy. W tych artykułach, że opłaty we wspólnotach są znacznie niższe i tutaj mam dane GUS-owskie z 2010 roku, że trzyosobowa rodzina z Lubelskiego, mieszkanie 50-metrowe, płaci czynsz wtedy roczny przeciętny wynosi 481 zł we wspólnocie, natomiast w spółdzielni 699 zł, a więc różnica jest dosyć duża, 218 zł. Również podnoszony jest fakt w tych pismach, mimo że to krytyczne jest więcej przez prezesów, ale ktoś tu jeszcze też wtrącił swoją jakąś opinię, że te podwyżki w spółdzielniach są bardzo częste. Tu ktoś pisze, że 6 podwyżek było w ciągu 2012 roku. Natomiast ustawa o własności lokali wprowadza możliwość tylko dwukrotnej podwyżki, czyli raz na 6 miesięcy, czyli w roku, gdyby to będą dwie podwyżki, nie więcej. Takie to są, proszę Państwa, różne zarzuty. Ja uważam, proszę Państwa, i z tego wszystkiego, co my obserwujemy, z interwencji w biurze poselskim, w stowarzyszeniu, i naszym zdaniem jest tego wszystkiego ciągle zamieszania występującego w spółdzielczości mieszkaniowej i jak gdyby konieczności zmiany przepisów jest patologia niestety występująca w działalności spółdzielni mieszkaniowych. Ta patologia, proszę Państwa, no to jest grzeszek zarządów i rad nadzorczych. Zarządy zarządzają źle, natomiast rady nadzorcze, obowiązkiem rad nadzorczych jest kontrola i nadzór nad działalnością spółdzielni. I tutaj ja chcę tak przykładowo pokazać, i to jest chyba bardzo istotny jeden z przykładów, gdzie artykuł 6 ustęp 1 ustawy prawo spółdzielcze mówi, że na koniec, że za dany rok rozlicza się każdą nieruchomość oddzielnie i w sprawozdaniu i wykazuje się te różnice na koniec roku. To znaczy różnice, jeśli jest nadwyżka opłat nad kosztami, no to będzie różnica dodatnia. Jeśli jest nadwyżka kosztów nad przychodami, nad opłatami, to będzie różnica ujemna. Proszę Państwa, jest obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla opłat eksploatacyjnych i utrzymania, o których mowa w artykule 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ewidencji wpływów i wydatków w funduszu remontowym. Nawet jeśli spółdzielnie to robią, to absolutnie w sprawozdaniach większość spółdzielni w ogóle tego nie wykazała. Także jest jeszcze jeden argument, dlaczego wspólnoty. No bo we wspólnotach rozlicza się na koniec roku każdego członka oddzielnie. A tutaj, proszę Państwa, nie możemy się doprosić rozliczenia nieruchomości. No wreszcie członkowie chcą wiedzieć, dlaczego jedna nieruchomość będzie miała nadwyżkę opłat, ma finansować inną nieruchomość, która będzie miała nadwyżkę kosztów nad opłatami, czyli nie pokryje nie pokrywa wszystkich, opłaty nie pokrywają wszystkich kosztów. Więc proszę Państwa, no tu jest sporo różnych takich grzeszków. Na przykład nie są wydawane, to jest też poważny problem, nie są wydawane na żądanie członków kalkulacje opłat. Na podstawie artykułu 4, ustęp 6 ze znaczkiem 4 u góry, członek ma prawo otrzymać na jego żądanie kalkulację opłat. Przecież jak wygląda kalkulacja opłat, to chyba dobrze wiedzą ekonomiści ze spółdzielni, zarządy czy rady nadzorcze, proszę Państwa, że się zestawia wszystkie koszty, pokazuje się metry w danej nieruchomości i pokazuje się, jaka wychodzi stawka. No tego niestety nie pokazuje się. Nie zawierają sprawozdania zarządu. Proszę Państwa, tak samo członkowie mają prawo otrzymać wszystkie dokumenty, statuty i regulaminy bezpłatnie, natomiast inne dokumenty, uchwały, kopie protokołów, umowy z osobami trzecimi, jak też faktury za odpłatnością. I tutaj znowu, proszę Państwa, to wszystko zależy od dobrej woli zarządów. Niektóre zarządy ustalają tak wysokie stawki, bo jeśli ktoś chce protokół z lustracji, to rzeczywiście protokół ma wiele stron, no ale proszę Państwa, stawki w punktach tych, które kserują dokumenty, to maksymalne są 25 groszy, a tutaj ustala się 2 czy 3 złote. Jeśli protokół ma 50 stron, to już za sam protokół 150 zł. Tym bardziej, proszę Państwa, że przecież członkowie w opłatach finansują i płace pracowników, i zakup wszelkich materiałów, i zakup sprzętu, i amortyzację, ale to wszystko, więc nie ma podstawy, żeby te opłaty były tak wysokie. Również myślę, że łamane są, bo są sygnały. Ograniczona została kadencja rad nadzorczych do 2 kolejnych kadencji. No, zarządy robią takie manipulacje, proszę Państwa, bo dostęp do tych danych nie zawsze mają wszyscy członkowie, więc te manipulacje są takie, że często no, jak gdyby te osoby niekoniecznie po 2 kadencjach jeszcze zostają 3. kadencję. A o tym, że o tej złej intencji zarządów, to świadczą takie fakty. Na przykład niektóre zarządy przy przenoszeniu własności nie zaliczały piwnic do pomieszczeń przynależnych, o czym mówią przepisy. Proszę Państwa, a że to było źle, to została ostatecznie wydana uchwała Sądu Najwyższego, ale już wiele spółdzielców, no nie zawsze się dobrze znali przepisy, godziła się na takie akty notarialne. I w tej chwili to naprawdę jest no, wielki problem. Drugą sprawą, proszę Państwa, jest również, że niektóre zarządy próbują jak gdyby różnicować opłaty, podwyższać opłaty tych członków, nie tylko tych osób, które mają odrębne prawo, a nie są członkami, ale również osób, które są członkami i mają odrębną własność, podwyższać opłaty. Jest to absolutnie, proszę Państwa, sprzeczne z przepisami. Tu nawet już na ten temat było jedno, to tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że Związek Rewizyjny wystosował takie pismo, że to jest niedopuszczalne, że dopuszczalne są 2 zasady stosowania, 2 formy, ale muszą one być jednolite. spółdzielni. Nie mogą być różnicowane, że część członków tak płaci, a część inaczej. Ostatnio, proszę Państwa, teraz jeszcze jest problem z robotami budowlanymi, remontami czy robotami budowlanymi. Proszę Państwa, no część znowu zarządów również na niekorzyść członków, łamiąc przepisy, zagospodarowuje części wspólne nieruchomości, wspólne na inne cele, prowadzi roboty budowlane, a to miejsca postojowe dla samochodów, a to już jakieś tam ogrodzenia nawet robi, jakieś parkingi i wcale nie dla tych mieszkańców, tylko dla innych osób, no prawdopodobnie jakichś znajomych czy coś. Proszę Państwa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny w listopadzie ubiegłego roku podjął uchwałę, że roboty budowlane w częściach wspólnych podejmowane przez zarządy, na te roboty musi być zgoda członków, którzy posiadają współudział w tych częściach wspólnych. Także jest to już wyjaśnione i mamy pismo tego Krajowego Związku, no, że rzeczywiście jest to niedopuszczalne. Proszę Państwa, według stowarzyszenia, no i według mnie i może innych opinii, projekt PO bardzo przenosi w większości dotychczasowe przepisy i utrzymuje dotychczasowe zasady, większość zasad. Także w takim przypadku, to uwzględniając przepisy obowiązujące o prawodawstwie, to znaczy tak, o uchwalaniu ustaw i innych przepisów, w takim przypadku, kiedy nie ma wiele zmian, te zmiany powinny być wnoszone do istniejącej już ustawy, a nie powinna być tworzona zupełnie nowa ustawa. I proszę Państwa, ja tutaj zestawiłam tak ogólnie, jakie zmiany wprowadza. Pani poseł już mówiła, ja jeszcze tak króciutko. Jakie zmiany zawiera ten projekt PO. Więc przede wszystkim związanie członkostwa z prawem do lokalu, a nie teraz prawa do lokalu z członkostwem. Odwrotnie. Zmiana dotychczasowego trybu przenoszenia własności. Dotychczas jest tryb notarialny na własność, tylko na podstawie uchwały zarządu spółdzielni. Więc uchwała zarządu spółdzielni byłaby podstawą już do wpisu w księdze wieczystej. Oczywiście uchwała ta musiałaby zawierać różne dane, które są w tej chwili wymienione w artykule 42 ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Następna zmiana to jest oddalenie powództwa spółdzielni i wydanie orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu, wtedy kiedy spółdzielnia występuje o stwierdzeniu po wygaśnięciu prawa spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, występuje do sądu, jak gdyby o eksmisję. Proszę Państwa, jeśli ten członek do czasu nawet zakończenia sprawy w drugiej kadencji, do zakończenia sprawy w drugiej kadencji wniesie, ureguluje te ustawy, te zaległości.
Drugiej instancji,
to spółdzielnia ma obowiązek przywrócić członkostwo i przywrócić prawo do lokalu.
I myślę, że lepiej będzie tak, że gdy padną teraz te pytania naszych radiosłuchaczy, do czego Państwa serdecznie zapraszam, bo można by pewnie na temat tych zmian bardzo dużo mówić, a są jakieś szczegóły, które naszych radiosłuchaczy zainteresują, bo mają konkretną sytuację i to być może także będzie odpowiedź dla tych, którzy nas słuchają, którzy mają sytuację podobną. W naszym studiu pani poseł Gabriela Masłowska, członek Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, a także pani Jadwiga Słotwińska, prezes Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. A temat to projektowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, a zatem o sytuacji spółdzielców chcemy dzisiaj rozmawiać. Być może państwo macie jakieś pytania. Prosiłbym też o w miarę skondensowane wypowiedzi. Numery telefonów 56 kierunkowy do Torunia, 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej oraz 56 655 23 33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy. Dwa numery także telefonów w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci, 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maryja, proszę. Proszę bardzo, halo.
Halo?
Prosimy.
Chciałam, już jestem na antenie.
Tak, jest pani. Kto mówi, skąd?
Ze Świętokrzyskiego Lidia mówi. Nie wiem, czy to będzie pytanie tak związane z programem. Chciałam się zapytać, jeżeli jest mieszkanie własnościowe i w tym mieszkaniu własnościowym zamieszkuje osoba, która jest niezameldowana. Czy z racji urzędu można tą osobę zameldować? Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę panią, ja mogę odpowiedzieć, dobrze?
Proszę uprzejmie.
Proszę panią, my musimy wiedzieć, jak ta osoba znalazła się w tym mieszkaniu, czy miała przydział, czy wniosła, no czy miała przydział przede wszystkim.
Nie, nie, to mieszkanie jest, nie jest tej osoby, nie, nie.
Ach, ta osoba mieszka dodatkowo?
Mieszka, tak, ale nie jest zameldowana. I czy na przykład spółdzielnia ma prawo ją zameldować z urzędu?
Proszę pani.
No właśnie.
Proszę panią, meldunków nie dokonuje spółdzielnia. Meldunku dokonuje urząd. I ta osoba idzie do urzędu miasta, do wydziału meldunkowego, wypełnia odpowiedni dokument i ona musi przedstawić zgodę właściciela na zameldowanie. Jeśli ta osoba jest, bo pani mówi, że jest niezameldowana, tak?
Niezameldowana, tak, a mieszka w mieszkaniu.
Ale kto to jest? To jest członek rodziny?
No to jest członek rodziny, tylko taki członek rodziny, który bardzo dużo narozrabiał w życiu, no. I czy można, i czy ten członek rodziny może iść i zameldować się bez zgody właściciela.
Tak, proszę panią, jeśli to jest spółdzielcze własnościowe, to może pójść do wydziału lokalowego i się zameldować. Jeśli by go nie chcieli zameldować, to proszę panią, zgodę wyraża ten, kto ma przydział na ten lokal. A jeśli ma jeszcze odrębną własność, to już w ogóle pokaże dokument, że to jest jego mieszkanie, jego własne mieszkanie i on dysponuje tym mieszkaniem.
Przepraszam. Ale jeżeli on nie dysponuje tą własnością, on nie jest właścicielem tego mieszkania.
To jest spółdzielcze własnościowe, ale też to jest, proszę państwa, no to nie jest pełna własność, ale taki lokal może być sprzedany, darowany, proszę państwa, podlega przekazaniu w drodze spadku. Także praktycznie on przy spółdzielczym własnościowym też są znaczne. No, jest to prawo.
Ja przepraszam bardzo, ja rozumiem, że pani chodzi o taką sytuację, czy ta osoba w ogóle może się zameldować w takim mieszkaniu. Nie, uważam, że ta osoba może się zameldować pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę ten, kto ma przydział na to mieszkanie. Czyli
tak, właścicielem, prawda?
Tak, tak, bez zgody nie zrobi tego. No bo...
Pomimo, że tam pomieszkuje, tak?
Mimo, że tam mieszka, tak. Aha, musi być rozumiem. Zgoda właściciela.
No zgoda mieszka, właściciela. Ale nie jest zameldowana. No to
właśnie... A nie jest zameldowana,
no
nie.
Dlatego też musi się zameldować i zgodę wyrazić.
No ale ten... jeżeli ta osoba właścicielka nie chce zameldować tej osoby,
to nie
można tego dokonać, prawda?
Już ta osoba na siłę nie może się zameldować.
Nie może. Nie. To dziękuję za grzeczność, uprzejmiesz. Dziękuję. Dobranoc i szczęść Boże.
Dziękujemy
czasem
bardzo.
Czasem proste pytania są trudne, jak ojciec widzi. Najtrudniejsze.
I kolejny słuchacz na naszej antenie. Bardzo proszę. Halo? Ups, tutaj nikogo nie usłyszymy. Proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Ja do programu.
Jest pani na antenie, kto mówi?
Szczęść Boże. Witam Szczęść Boże. Serdecznie. Ja mam taki problem, mianowicie spółdzielnia, która jest w upadłości, chce, żebyśmy się przekształcili i założyli wspólnoty mieszkaniowe. I pisze, że jeżeli my nie przejmiemy od syndyka tego zarządu, to później będziemy mieć trudności związane z zawarciem umów o dostawy mediów, które zostaną rozwiązane ze sprawami, przejęciem dokumentacji. Ja się tego trochę obawiam, mam 74 lata i spółdzielnia nawet chce mi iść, chce mi rozłożyć na raty, bo to kosztuje zdaje się 900 zł. I ja się boję, czy to jest konieczne z mojej strony, przekształcenie tego mieszkania, bo w tej chwili mam własnościowe spółdzielcze prawo, a po przekształceniu będzie odrębna nieruchomość. Czy ja się muszę z tym śpieszyć, proszę Państwa, czy nie?
To znaczy, proszę Pani, są dwie sytuacje. Jeżeli spółdzielnia jest w upadłości... I budynek, to się rzadko zdarza, ale nie można tego wykluczyć, przejmuje inna spółdzielnia, to wtedy mieszkanie spółdzielcze własnościowe pozostaje nadal mieszkaniem spółdzielczym własnościowym w tej innej spółdzielni. Natomiast tak jest, jak powiedziałam, dosyć rzadko. I spółdzielnie nie zawsze są zainteresowane inne przejęciem takiego bankruta, prawda? No to jest taki ustawowy zapis, że wtedy trzeba składać wnioski do syndyka o przeniesienie własności, czyli ustanowienie odrębnej własności. Przy czym, i tutaj syndyk proponuje Państwu założenie wspólnoty na bazie tego majątku. Ja myślę, że to jest dobra propozycja. Jedno jest tylko zagrożenie, jak zwykle, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no, jaki będzie zarząd tej wspólnoty. Jeśli Państwo będziecie mieć dobry zarząd tej wspólnoty, no to będziecie posiadali pełne prawo własności do tych lokali, funkcjonując w tej wspólnocie. Natomiast bywa z tym różnie, z zarządami, no ale tego się nie da przewidzieć. Ja nie widzę tutaj na ten moment innego wyjścia.
Czy można jeszcze w uzupełnieniu? Tak. Proszę Panią, w tym budynku ci, co mają, tak jak Pani poseł powiedziała, spółdzielcze własnościowe prawo, uzyskują odrębną własność. Natomiast ci, co mają lokatorskie prawo do mieszkania, pozostają zwykłymi najemcami. I teraz ważne jest, ile jest takich i takich mieszkańców. Bo po prostu budynek wtedy, jeśli jest sporo mieszkańców, którzy mają lokatorskie mieszkania, to wtedy przejmuje, ktoś kupi na przykład te mieszkania. Jakaś nawet firma czy spółka, jak to teraz, czy deweloperzy. I wtedy jest problem, więc trzeba znać tą całą sprawę, jak gdyby przeanalizować, proszę Panią. Tak trudno jest odpowiedzieć. Jeśli większość ma spółdzielcze własnościowe prawa, to można tworzyć wspólnotę, tylko tworząc wspólnotę trzeba prosić notariusza, protokolarnie robić, żeby to było zgodnie z przepisami, prawem i tak dalej. Notariusz już wie, jak do tej sprawy podejść.
Trzeba bardzo dokładnie zapoznać się z wersją aktu notarialnego, żeby nie wpisane tam były jakieś zobowiązania państwu, których nie macie. Bo nie ma czegoś takiego jak hipoteka łączna, czyli że po prostu jeśli dług wisi na tym, przy przechodzeniu na tym budynku, to wszystkich jednakowo dotyczy. Jeśli pani nie ma żadnego długu z tytułu ani budowy, bo kredyt spłacony, ani bieżących opłat, to nie może być wpisany na pani konto żaden dług w takim akcie notarialnym, a potem w hipotece. Trzeba zapoznać się, najlepiej pójść do notariusza, już jeśli będzie wyznaczony ten notariusz, i zapoznać się spokojnie z treścią aktu notarialnego albo u syndyka, też także przypuszczam, że może mieć taką wersję, żeby potem nie podpisać czegoś zbyt pochopnie, bo tak się też niestety zdarza, że podpisywane są nie do końca jasne, zrozumiałe dokumenty. Tu nie należy działać pochopnie, jak powiadam, zapoznać się z tą całą sytuacją, ale wydaje się, że to utworzenie wspólnoty, jeżeli jest szansa na dobry zarząd, no państwo to zadbacie, to jest jedyne wyjście w tej sytuacji.
Radio Maryja, prosimy.
A czy można, przepraszam, zastanawiam się w tej chwili, proszę ojca jeszcze, i czy to nie można by w tym momencie, jeśli nie wspólnoty, to nie można by założyć małej spółdzielni.
Albo małą spółdzielnię.
Ja uważam, że...
To zależy od wielkości.
Wie pani, to zależy od zainteresowania i świadomości ludzi, przygotowania, bo być może zamiast wspólnoty wolelibyście państwo założyć małą spółdzielnię, nawet jednobudynkową. Bo jednak w spółdzielni uważam, że członkowie mają większe prawa i jest to bardziej przyjazna forma. Także to jest wszystko do rozważenia i indywidualnie po prostu. Dziękuję.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja Biglia ze Słupska. Witam panią poseł i panią Słopińską. Uczestniczyłam z państwem w podkomisji sejmowej w czasie 2005 roku. I bardzo szeroko znam wszystkie tematy związane ze spółdzielnią mieszkaniową, ale najbardziej to właśnie ustawa o pomocy państwa w spłacie kredytów. Jeszcze mamy ten problem, dlatego że nasze spółdzielnie tutaj miały te kredyty w 88-89 roku i aneksy do nich robiły w 91 roku i w 92, dobierając kredytu nas właśnie na niby na starych zasadach, ale właśnie według odsetek wysokich balcerowiczowskich. W związku z tym mamy taki, w moim budynku jest kredyt, który prawdopodobnie jedna osoba na 60 mieszkań, jedna osoba nie ma spłaconego, odsetek nie ma. W tej chwili jak ja wyliczam na skróty, to jest 15% odsetek wobec budżetu państwa do spłaty, ponieważ kredyt jest całkowicie spłacony w 98 roku. Ja jestem bankowcem, wiem co mówię. Sprawdzałam to wielokrotnie. I teraz mam problem. Koleżanka, która chce spłacić, nie może spłacić tych 15%, bo spółdzielnia sobie zaksięgowała jako dług wobec spółdzielni mieszkaniowej. Nie te odsetki, nie część kredytu, nie wobec budżetu państwa, tylko wobec spółdzielni mieszkaniowej. I dlatego w tej chwili nie możemy się zgodzić. Sprawa sądowa się odbyła i była taka umowa ugody, koleżanka płaciła 14 tysięcy, ale nie jest to zaksięgowane na spłatek, odsetek wobec budżetu państwa, tylko spłata wobec spółdzielni mieszkaniowej. To jest pierwsza sprawa i nie może się uwłaszczyć z tego powodu. Druga sprawa to jest, ponieważ kredytu nie ma, ale odsetek wobec budżetu państwa, spółdzielnia sobie zostawiła jeszcze, że w hipotece w księdze wieczystej jest dług w wysokości 700 tysięcy złotych, który wpisują do aktu notarialnego, ponieważ jeszcze zabezpieczenie wobec budżetu państwa, wobec banku PKO, konkretnie BP, wisi i oni nie mówią, że nie mogą tego wyczyścić, dlatego większa część nie podpisuje aktu neutralnego, ponieważ się nie chce zgodzić, że te 700 tysięcy w akcie neutralnym. Owszem, obiecują i pokazują innym, bo inni już się na to zgodzili, że na mieszkaniu nie ma długu w księdze wieczystej indywidualnego mieszkania, ale na powierzchni wspólnej i na gruncie te 700 tysięcy wisi, to znaczy w tej księdze wieczystej. Ja oczywiście na to się nie zgodziłam, nie podpisałam takiego aktu neutralnego i część ludzi świadomych z mojego bloku też nie podpisało. Ale większość ludzi nie wie, nie ma rozeznania, nie jest ekonomistą. Te problemy, które ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o pomocy państwa w sprawie kredytów mówi wyraźnie, że w artykule 10 ustęp 5 punkt 1, że jeżeli odsetki wobec budżetu państwa mogą być spłacone od 30 czerwca 1993 skapitalizowane i naliczone, potem jest ta bonifikata łącznie teraz do 85%. Spółdzielnia tego nie nalicza, ponieważ kapitalizowała sobie i tą kapitalizację odsetek żąda w 100% do spłaty. Także dalej spółdzielnie nie chcą być kontrolowane, sąd nie chce rozpatrywać, biegli się nie znają, nie chcą tego naliczać. Ja im wiele, wiele kart, moja karta analityczna szła przez całą Polskę. Bardzo dużo ludzi się uwłaszczyło, ale u nas na Pomorzu tutaj jest nadal ten problem i nadal oszukują i wyłudzają straszne pieniądze. Także żaden związek rewizyjny tego nie widzi, nie kontroluje, Krajowy Rejestr Sądowy tak samo to toleruje, a my jesteśmy po prostu osamotnieni, mimo że stowarzyszenie prowadzę już 18 lat, nie możemy sobie z tym poradzić. Żadne zarządy, żadne rady nadzorcze, nikt nam nie chce pomóc, ani właśnie w Ministerstwie Budownictwa. Także zapraszam do takiej lektury właśnie dalszy ciąg odsetek wobec budżetu państwa, wobec kredytów. Także dziękuję.
Bardzo
pani dziękujemy. Rzeczywiście do końca 2012 roku było takie rozwiązanie, ono teraz przedłużone zostało w tej ustawie do 2016 roku, że jeżeli ktoś ma spłacony kredyt, to może mieć umorzone nie 70% odsetek, tak jak kiedyś było, tylko 85% odsetek budżetowych i odsetek skapitalizowanych. No i część osób z tego skorzystała. U pani natomiast, mimo że ktoś chce spłacić te 15% odsetek, bo kredyt ma spłacony, nie może tego uczynić, ponieważ spółdzielnia jeszcze żąda jakichś 14 tysięcy, jak dobrze zrozumiałam. Być może, nie wiem z czego to wynika, być może miało to miejsce, bądź jest to jakoś specjalnie spreparowana sytuacja, że spółdzielnia przez jakiś czas, bo tak się czasami zdarza, że jeśli kredytobiorca nie ma pieniędzy na regularną spłatę normatywu, to spółdzielnia okresowo zakłada za tą osobę i nawet sobie potem od tego odsetki liczy oczywiście. Nie wiem, czy to jest tym spowodowane, raczej chyba nie, ale nie jest mi znana taka sytuacja, dlaczego to by było, jakie zobowiązanie jeszcze wobec samej spółdzielni, z jakiego tytułu, jak może sobie zaksięgować jakąś należność, skoro te pieniądze są przekazywane do budżetu państwa poprzez bank, tak? Część do banku, część do budżetu poprzez bank, więc dlaczego rezerwuje dla siebie jakąś kwotę? To jest jedna sprawa, no ale tak nawiasem mówiąc, nawet gdyby ta osoba i tak to uregulowała, to pani jest zorientowana, to a może tutaj chodzi o tą nominalną spłatę kredytu, który kredyt udzieliło państwo, a potem umorzyło i przy uwłaszczeniu takim normalnym w innych spółdzielniach, to te kwoty są minimalne, rzędu kilku złotych. Natomiast, ponieważ przy tych kredytach inflacja była ogromna, prawda, to te 30%, które państwo dopłacało, potem umorzyło, no było kilkakrotnie większe były to kwoty i nawet i po denominacji, po odcięciu tych czterech zer, to i tak pozostają znaczne kwoty, kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy. Nie do końca znany mi jest ten przypadek. Ja po prostu nie bardzo potrafię zakwalifikować ten przypadek. I wobec tego, jakby pani mogła na adres mojego biura, czy po prostu adres na adres, na nazwisko moje i na Sejm, przysłać opis krótki tej sytuacji, to chętnie się z tym zapoznamy, bo być może jest jakiś jeszcze inny sposób na rozwiązanie tego niż przez nowelizację ustawy, która w tej chwili, nad którą pracujemy. Tak czy owak, te kredyty starego portfela są wielkim taką ropiejącą raną i uważam, że powinna być ona wyleczona w tej chwili już ostatecznie, dlatego że jest to lichwa, na którą w majestacie prawa przyzwala się w Polsce. Lichwa, która nie ma jakiegoś przykładu w świecie, bo jeśli mamy marżę kilkaset procent na udzielonym kredycie, to nie ma chyba takiego banku w świecie, który by takie miał dochody. Jest to prezent dla banku kosztem budżetu, nas wszystkich podatników, a także kosztem tych kredytobiorców. No, dlatego podejmujemy kolejną próbę rozwiązania sprawy. Nie wiem, z jakim skutkiem ten tydzień właściwie pokaże, ponieważ dostarczyliśmy wszystkie argumenty, wyliczenia, na czym problem polega, bo nie zawsze jest to nawet dla państwa posłów jasne. Są sprawy skomplikowane i nie każdy musi od podszewki je znać. Dlatego wybraliśmy proste przykłady liczbowe, żeby te różnice pokazać, o co nam tutaj chodzi. No niestety z tym zrozumieniem problemu jest też często różnie. Kiedy ja słyszę wypowiedzi takich pań posłanek tego typu, że ja mam kredyt 300 tysięcy i spłacam, bo za mnie nikt nie płaci, to niech i oni płacą, to po prostu to nas obala, dlatego że tu nam nie chodzi o to, żeby ktoś nie płacił kredytu czy odsetek, tylko żeby nie płacił nienależnego kredytu i nienależnych nikomu odsetek, bo przecież na tym problem polega. Albo mówi się, że kiedyś mieszkanie tyle, a teraz tyle kosztuje, więc niech płacą, prawda? Teraz cena metra jest tyle razy większa. No, trudno waloryzować kredyt, kiedy rosną ceny mieszkań wskutek inflacji. Tego typu argumenty. Ja mam nadzieję, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży. Ja się będę zwracać osobiście do pana przewodniczącego Komisji Finansów, pana Rosatiego, ponieważ my mamy szczególny obowiązek troski o finanse publiczne i tutaj chodzi także, a przede wszystkim może o finanse publiczne, a nie tylko ochronę samych kredytobiorców przed takim nieuczciwym prawem i nieuczciwymi praktykami. Ja bardzo panią proszę, jeśli pani ma jeszcze siłę i w coś jeszcze pani wierzy, wysłać nam ten opis krótki z adres Sejmu.
Proszę panią, ja jeszcze
może akurat prace będą trwały nad tym projektem. Będzie to dla nas też może
proszę
doświadczenie.
Proszę panią, czy jeszcze te sprawy reguluje artykuł 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustęp 1, prym 1, który wyraźnie określa, jak w takim przypadku się postępuje, kiedy ktoś żąda przeniesienia własności, a jeszcze występuje na tej nieruchomości hipoteka. I tutaj mówi, że ten człowiek oczywiście uzyskuje prawo do odrębnej własności bez żadnych obciążeń, z zastrzeżeniem artykułu 45 ustęp 1. Artykuł 45 ustęp 1 to mówi, że ewentualne obciążenia, przenosi się na nieruchomości, które posiadają jeszcze niespłacony kredyt. No proszę przeanalizować jeszcze ten artykuł 44 i ten 45. Jeszcze jest ten artykuł ten sam tylko ustęp 2 prim 1, który mówi, że jeśli ta hipoteka dotyczy innych nieruchomości, to się przenosi na tamte nieruchomości. Także no, te sprawy uregulowane są tutaj, a trzeba dokładnie znać problem.
Na pewno nie warto przed rozpoznaniem sprawy pozwolić sobie na wpisanie jakichś obciążeń, 700 tysięcy złotych do aktu notarialnego, które to obciążają nieruchomości, nie wiem, wspólne, czyli co, w bloku, klatkę schodową, strych, no to w takim razie...
Ale i grunty,
no to w takim razie obciążają lokal, bo do lokalu przynależy piwnica oraz współudział w nieruchomości wspólnej. Czyli przejmuje ten ktoś na własność lokal, ale z ogromnym obciążeniem, bagażem, 700 tysięcy złotych. No to po prostu nie można na takie, nawet w imię naprawdę ważnych celów, jak wyodrębnienie lokalu, to nie można sobie pozwolić na takie decyzje. I uważam, że dobrze pani postąpiła, że pani nie podpisała takiego aktu notarialnego z takim obciążeniem.
Bardzo dziękuję i kolejny telefon od państwa. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Niech będzie pochodzić Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Prosimy.
Chciałem zapytać taką panią poseł, czy jest, bo po prostu ja wykupiłem mieszkanie też, znaczy to było postawione ze środków własnych,
tak? Tak.
Blok był stawiany. I chodzi mi o to, bo ze spółdzielni panowie byli ze mną, akt notarialny zrobili, wszystko ładnie, pięknie, ale potem ja zrobiłem odrębną własność. Czy ja ją musiałem robić? O to mi chodzi. To jest jedna sprawa. I druga sprawa jest taka, przecież to jest ze środków własnych spółdzielnia, bo się chodziłem, pytałem, czy spółdzielnia się dołożyła chociaż grosz do tego bloku, który sobie wystawiali. Ta pani mi powiedziała, że absolutnie nawet grosza nie dołożyli. I teraz jest taka sprawa, wynająłem taką małą piwnicę, która ma tam, nie wiem, 8 metrów kwadratowych chyba. No i teraz spółdzielnia mieszkaniowa bierze ode mnie opłatę. I się pytałem tej pani, na co te pieniążki idą? A ona mi powiedziała, że te pieniążki idą na serwisy socjalne, dla ich nagrody, na różne takie dla nich pieniądze, to są dla tych ludzi, którzy pracują w spółdzielni. Więc chciałam zapytać, jak to jest, czy to jest taka, czy takie prawo mamy, że oni mogą sobie brać te pieniądze na jakieś tam swoje cele, a przecież mi się wydaje, że powinien się zapytać tylko lokatorów, tych, którzy tutaj razem wykupywali to mieszkanie ze mną, bo to ze środków własnych było, i chyba oni powinni zadecydować, a nie spółdzielnia, o tym, czy ja to piwnicę mogę wziąć, czy nie.
Proszę pana, trochę to tak nie bardzo ja zrozumiałam. Proszę pana, czy to jest budynek wielorodzinny?
Tak, bo to blok jest.
Tak. Bloku, tak? Proszę pana, no przede wszystkim nie musiał pan zamieniać na odrębną własność, ale zaletą odrębnej własności jest to, jest to najlepsze prawo, prawo własności pełne, proszę pana, gdzie ma pan już księgę wieczystą i w księdze wieczystej występuje pan jako właściciel. Ten, kto ma odrębną własność, jednocześnie ma współudział, co przed chwilą mówiliśmy, mówiła pani poseł, w częściach wspólnych, w klatce, proszę pana, w innych, we wszystkich urządzeniach i w gruncie, proszę pana. Natomiast ci, co mają spółdzielcze własnościowe prawo, nie mają tego współudziału. Także jest to korzystniejsze. Z tym, że proszę pana, jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i ona wszystko reguluje. Jeśli, czy tam są tylko same osoby, które mają odrębną własność, czy są i tacy, i tacy?
Są tacy i tacy właśnie.
Proszę pana, to wtedy stosuje się jedną zasadę. Proszę pana, spółdzielnia jest zarządcą nieruchomości tylko wspólnych, proszę pana, i pan ma prawo żądać, kwestionować opłaty nawet w sądzie, proszę pana, a jednocześnie ma pan prawo żądać kalkulacji na podstawie artykułu 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proszę pana, ustęp 4 prim 6, proszę pana, ma pan prawo żądać kalkulacji, to znaczy wykazania się przez spółdzielnię fakturami, kosztami, jakie jakie po prostu, jaki spółdzielnia, z jakiego tytułu spółdzielnia od was żąda tych opłat. To wszystko jest, proszę państwa, w ustawie i trzeba żądać, dlatego że spółdzielnia ma obowiązek, rzeczywiście już o tym powiedziałam, nie chce dostarczać kalkulacji.
No, a przepraszam, jak z tą piwnicą wygląda sprawa?
No ale ja nie wiem, co z tą piwnicą.
Pan wynajmuje od spółdzielni piwnicę jakąś małą i płaci za tą wynajem.
Jaki skład właśnie?
I pana interesuje to, na co powinny płacić. Na co powinny te opłaty być przeznaczone?
Bo to kosztowało grosze, a w tej chwili to już to kosztuje coraz więcej. Oni podnoszą przerwy i tam za to podwyżki. Oni mówią, że to jest taka opłata, bo tu my modernizujemy.
Czyli
się nic nie dzieje w ogóle. Nic
czyli
nie
proszę pana, rozumiem, że pan nie ma własnej piwnicy. Czy ma pan własną?
Mam. Tylko
i jeszcze pan ma drugą, tak? I spółdzielnia ustala opłatę. Proszę pana, wszystkie opłaty za tak zwane części wspólne w tym budynku powinny zmniejszać opłaty wszystkich członków. Rozumie pan? Czyli i inne również wpływy dotyczące tego budynku, no może wynajmuje spółdzielnia jakiś lokal, również ma jakąś korzyść, jakiś dochód, to te opłaty, bo pana to interesuje, co powinna z tym robić, te opłaty powinny zmniejszać koszty, proszę pana, eksploatacji, które obciążają później członków.
Ale najpierw...
Na podstawie, przepraszam, artykułu 5, proszę pana, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Oczywiście w części mają iść na pokrycie kosztów utrzymania tych części wspólnych, w tym wypadku tej wynajętej piwnicy. Jeżeli...
Ale właśnie o to chodzi, że on nic tam nie robił, nawet tam tynku nie ma, tam nic nie ma.
To jeżeli tak, proszę
dwa
pana...
Dwa na dwa...
No i nie ma tam ogrzewania zapewne.
Nic tam nie ma.
Wobec
tam
tego,
nawet okna nie ma, nic
jak
nie ma.
Piwnicy.
Jak w piwnicy, wobec tego one powinny być przeznaczone na zmniejszenie kosztów, które pokrywają utrzymania lokali, państwa lokali. Powinny zmniejszać, o tyle powinny zmniejszać państwa opłaty.
Bo proszę państwa, ten artykuł...
To jest artykuł numer 5.
Artykuł numer 5, ustęp 1 i 2, proszę pana.
Aha, 1 i 2.
Tak.
Dobrze.
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oczywiście.
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dziękuję bardzo.
I dobrze by było, bo i w internecie państwo tą ustawę możecie zdobyć. Jest to prosta ustawa, nieobszerna, pisana prostym językiem i dlatego bardzo żałuję, że jest próba zamiast nowelizować tę ustawę, próba uchwalenia nowej ustawy, gdzie większość rzeczy się przejmuje, ale są wymieszane, jest kompletny chaos. W tym mówię o projekcie PO i uważam, że tu nie będzie to dobrze służyło, no ale czas pokaże, jakie ona ma, jaki ten projekt ma szansę.
Tym bardziej, przepraszam, tym bardziej będzie chaos, że projekt również składają posłowie SLD i jak gdyby chcą w większości wrócić do przepisów naprawdę niekorzystnych dla członków, więc w komisji czy podkomisji będzie walka wtedy toczyć.
Zresztą pod hasłami obrony spółdzielczości.
Tak, tu się daje hasła.
Tak, daje się hasła obrony spółdzielczości, a tak naprawdę to
ma się
utrzymuje się. Utrzymuje się rozwiązania dla członków spółdzielni.
23:16, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Prosimy. Szczęść Boże.
Ja chciałam rozmawiać z panią Gabrielą Maschowską.
Jest w naszym studio i uważnie pani słucha. Prosimy.
Ja mam taką sprawę odnośnie własności odrębnej, którą załatwiałam 3 lata temu i wtedy to nie uzyskałam tego, że drugi raz płacę za mieszkanie. Pierwsze uzyskanie własności spółdzielczej było w latach tam 90. i to kosztowało 20 tysięcy, a obecnie własność odrębna, no to niby złotówka, ale to te sprawy wszystkie kosztowały około 1000 złotych. czy ja mogę ubiegać się o zwrot tych pieniędzy, które zapłaciłam przy wykupywaniu mieszkania na własność spółdzielczą.
Tam nie sądzę, proszę, rozumiem, proszę pani. Nie sądzę. Był taki przepis okresowy, kiedy próbowaliśmy tym, którzy zostali w ten sposób potraktowani, że pokrywali, kupując mieszkania spółdzielcze własnościowe, pokrywali więcej niż 100% kosztów budowy, mimo że bonifikaty im dawano i tak dalej. Próbowaliśmy to tak uregulować, żeby przez pewien czas tą nadpłatę zaliczyć im na poczet wpłat funduszu remontowego, ale
właśnie tak pisała
ten przepis został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. On już nie obowiązuje, także nie ma pani takiej możliwości jakby cofnięcia się wstecz i żądania zwrotu tamtych pieniędzy. Tym bardziej, że sądzę, że no, trudno jest w tej chwili powiedzieć, czy to przekraczało, ta wpłata przekraczała, przepraszam, koszty budowy 100% kosztów budowy lokalu.
Pani poseł, zdecydowanie nie ma pani możliwości. Proszę panią, jeszcze proszę powiedzieć. Pani miała spółdzielcze własnościowe mieszkanie, tak?
Tak, tak.
I miała pani spłacony cały kredyt, tak?
Tak. I ja musiałam według tam wartości lokalu musiałam wtedy wpłacić 20 tysięcy.
Proszę pani, ale proszę jeszcze odpowiedzieć. Podstawą do przeniesienia własności była uchwała, między innymi uchwała zarządu. I w uchwale zarządu, proszę panią, oprócz takich nazwisk, numeru, metrażu, części wspólnych, piwnic i tak dalej, proszę panią, wykazywało się zadłużenie właśnie z tytułu kredytu lub odsetek. Czy w tej uchwale zarządu, proszę panią, która musiała spółdzielnia dołączyć przy sporządzaniu aktu notarialnego,
przepraszam, musiał przepraszam mieć bardzo, bo zdaje się, że pani mówi nie o tym etapie, kiedy przenosiła odrębną własność, bo tu pokryła pani tylko koszty notariusza i wpisy do księgi wieczystej.
Tak, tylko tą
około
1000
zł. Natomiast panią pisała, interesuje ten etap, ten moment, kiedy z lokatorskiego przechodziła na spółdzielcze własnościowe prawo i wtedy zapłaciła pani 20 tysięcy, bo spółdzielnia wtedy tyle wyceniła.
To absolutnie nie, bo pani się zgodziła z tamtymi rozliczeniami. Wtedy mogła pani...
Takie przepisy były zresztą.
Takie były przepisy. Przepisy się zmieniały. Raz tak się liczyło, raz tak się liczyło, proszę panią. Także nie, absolutnie nie.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść
nie mamy dobrej wiadomości dla pani, ale nie. No dlatego uważamy, że cenna jest ta ustawa uchwalona w 2007 roku za czasów Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin, trzeba powiedzieć, także i Samoobrony, bo to były te czasy. Ja miałam duże wsparcie ze strony pana obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Marka Kotlinowskiego w pracach nad projektem tej ustawy i także no, cały klub PiS, że położyliśmy kres takim praktykom, że spółdzielnia nie może zarabiać kosztem swoich członków, że nie może żądać od nich wpłat, sprzedając im czy umożliwiając im nabycie spółdzielczego własnościowego prawa większych kwot niż wynosił koszt budowy lokalu, że tylko do poziomu kosztów budowy i wtedy ma obowiązek przekazać nawet na własność, a przedtem tej możliwości nie było. Są dobrodziejstwa tej ustawy. No ale wtedy takie były przepisy, nie zadbał żaden parlament wcześniej o to, żeby z tym skończyć i dopiero w roku 2000 rozpoczęły się prace jeszcze za pana profesora Bieli, potem kolejne utarczki i 2007 rok, taka nowelizacja dosyć istotna, postęp stanowiąca w tym względzie.
Tak, i jeszcze ukazał się artykuł w artykule pierwszym bodajże ustęp prym 1, czy artykuł prym 1, gdzie mówi, że spółdzielnia nie może zarabiać na członkach swoich, szczególnie przy przenoszeniu własności lokali. Jest ten przepis w aktualnej ustawie tak, o spółdzielniach mieszkaniowych.
Tak.
Proszę bardzo, halo.
Halo, ja po audycji.
Prosimy. Słuchamy pana, jest pan na antenie. Kto mówi?
Witam serdecznie, Maciej Jaśko z tej strony.
Prosimy, panie Macieju.
Ja mam takie pytanko. Dokonałem zakupu, znaczy mieszkania lokatorskiego spółdzielczego, tak? Prawo nabyłem.
Tak.
Po 5 latach dokonywałem zamiany mieszkania. No w sensie prawnym to się nie nazywa zamiana, tylko tak zwróciliśmy prawo lokatorskie, nabyliśmy drugie. W efekcie czego mam dalej mieszkanie lokatorskie, tylko że większe.
Tak.
Ale zostałem obciążony podatkiem przez Urząd Skarbowy w kwocie 15 tysięcy, który wynikał z różnicy wartości mieszkania. No właśnie, i tak w sumie zapłaciłem podatek za mieszkanie, którego nie jestem właścicielem, czyli zapłaciłem za coś, co nie należy do mnie. W sensie fizycznym. Tak, pieniędzy na oczy nie widziałem przy błędzie zamiany. Jakbym mieszkanie kupował własnościowe i zamieniał się na własnościowe, tego podatku by nie było. Ten podatek występuje tylko przy mieszkaniach lokatorskich. Jak próbowaliśmy się odwoływać do Urzędu Skarbowego od tej decyzji, powiedziano nam, że jest to bubel prawny zafundowany przez posłów. Że to tylko i wyłącznie tego dotyczy i jedyne wyjście z sytuacji to zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, żeby uzyskać pieniądze.
Proszę pana, w którym roku to było?
W tamtym, w ubiegłym roku.
Pierwszy raz słyszę taki przypadek. Gdyby pan był tak dobry i zechciał przesłać nawet na moje nazwisko do Sejmu, na Wiejska 2/4/6, tą informację, na jakiej podstawie prawnej urząd opiera taką decyzję, to ja bardzo chętnie się z tym zapoznam i wyjaśnię tą sprawę. Proszę podać jeszcze swój adres, odpowiemy. I jeśli rzeczywiście jest to bubel prawny, tak jak pan mówi, no to trzeba będzie po prostu przy okazji prac nad tą ustawą już próbować dokonać zmian. No bo jak nie jest to bezsensowne według mnie. Wzrosła wartość wkładu mieszkaniowego, bo ma pan większe w tej chwili mieszkanie i od zwiększenia wartości wkładu mieszkaniowego pewnie panu policzyli, tak?
Znaczy nie, no w ogóle to tak. Zwróciłem mieszkanie i oni stwierdzili, że w momencie zwrotu mieszkania nastąpiła różnica w cenie mieszkania między kwotą nabywaną a zbywaną, tak? I nie, rzekomo tą kwotę mi opodatkowano, tak? Z tym, że no mówię, no ja tych pieniędzy na oczy nie widziałem, tak?
To znaczy wkład.
Była zamiana mieszkania w sensie, że tak powiem, dla mnie jako obywatela, tak? Ja się zamieniałem na mieszkania, a żeby... Taka jest stworzona opcja, jedyna wyjścia z sytuacji, żeby zamienić się na mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. No zostałem, że tak powiem, ugotowany.
Rozumiem, że policzono to tak, że porównano, zwaloryzowano wkład mieszkaniowy przy tym mieszkaniu mniejszym i porównano z wkładem, który pan wniósł, otrzymując to lokatorskie, tak? Ponieważ powstała różnica od tej różnicy zwaloryzowanego wkładu.
Czy się powołali pana, na konkretny przepis?
I na jaki przepis się powołano, bo bez naprawdę...
Urząd Skarbowy stwierdził, że nastąpiła zmiana przepisów i nie ma pojęcia w ogóle zwaloryzowany wkład mieszkaniowy i na to się powołali, że nie ma takiego pojęcia i w związku z tym jest cena metra kwadratowego, która była w momencie nabywania i zbywania. I różnica między tym, to jest mój dochód i nas obciążono, że tak powiem.
Ale,
to i mnie i poprzednią właścicielkę, że tak
ale
powiem.
Proszę o podstawę prawną, to znaczy konkretny, na jakim, o przepis, na jakim się oparł urząd. Bo to jest
teraz
bardzo ważne.
Teraz musiał przegrzebać, a to już, że tak powiem.
No, to jest ważne.
Ale
jest
wtedy ważne. By nam to bardzo ułatwiło i bylibyśmy pewni, że idziemy we właściwym kierunku w poszukiwaniu odpowiedzi na pana pytanie, na pana problem. Zresztą w ten sposób można by było ustrzec być może innych od takich przygód.
U nas już, że tak powiem, w Szczecinie, bo ja z Polski dzwonię, to w Szczecinie próbowało Radio Szczecin ten problem rozwikłać i w Urzędzie Skarbowym i w tym. No i niestety też im się nie udało i tak samo zakończyła się cała ta procedura poszukiwania odpowiedzi na ten, że właśnie prawnicy stwierdzili, że jest to bardzo kosztowna sprawa, bo trzeba jedyne co to zaskarżyć ustawę Albo poczekać, aż ktoś to zmieni na lepsze.
Ale proszę pana, proszę pana, ale gdybyśmy wiedzieli, o jaki przepis chodzi, to dla posłów to nie jest kosztowne zaskarżenie, bo zbieramy 50% podpisów i idzie do Trybunału, ale może łatwiej by było zrobić nowelizację. Dlatego mówię, bardzo by mi był pomocny pismo z Urzędu Skarbowego, jak
konkretny
pan, na konkretny przepis, na który się powołali. Jeśli nie pan, to może ta pani, która nam też zapłaciła, może państwo dysponujecie w dokumentach takim przepisem, bo naprawdę w przepisach podatkowych znaleźć to jest ogromna studnia i będzie nam bardzo trudno. Można powoli dojść, bo ja mogę zrobić interpelację do Ministerstwa Finansów, ale znowu, to jest metodą prób i błędów, a gdyby pan nam po prostu wskazał, na jakie przepisy się powołali, to wtedy byłoby nam łatwiej.
Czyli na pani
nazwisko? Na Gabriela Masłowska, na Sejm Wiejska, Klub PiS i dotrze
Wiejska
to do 4, nas.
4-6-8.
Wiejska 2/4/6.
Bardzo dziękuję, panie Maćku, pozdrawiamy. Radio Maria, proszę.
Halo, ty to Radio Maria?
Tak, słuchamy. Odważnie, prosimy.
Halo?
Słuchamy panią.
Ja się chciałam zapytać o sprawie mieszkania.
Ale konkretnie o co pani chce pytać?
Halo?
Konkretnie o co pani chce pytać? Konkretnie.
My się chyba nie słyszymy, więc może jeszcze raz pani spróbuje dodzwonić się do nas. Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę...
Trzeba wyciszyć radio, żeby pani nie przeszkadzało. I już słuchamy.
Ale w tej chwili już mogę, tak?
Tak, cały czas.
Tak. Mhm. Szczęść Boże. Marianna z Warszawy. Ja mam takie pytanie. Budynek, w którym ja zamieszkuję, jest posadowiony częściowo na gruntach Skarbu Państwa i częściowo na gruntach należących do gminy. I spółdzielnia złożyła wniosek do sądu o zasiedzenie w 2004 roku. Dotychczas praktycznie to nie ujrzało światła dziennego. I twierdzi spółdzielnia, że Urząd Miasta podjął jakąś projekt uchwały, że jeżeli w danym budynku działa chociaż jedna firma, ktoś powiedzmy posiada jedną firmę, to w takim przypadku nie można wyodrębnić własności danego budynku. I właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy w ogóle jest jakieś projektowane jakaś zmiana? Czy my się doczekamy do wyodrębnienia własności tego budynku i powiedzmy mieszkania?
Proszę pani.
Prawdopodobnie tam nie chodziło o wyodrębnienie własności, tylko o to, że nie można przekształcić użytkowania wieczystego we własność. Czy...
To znaczy... Wieczystego, przepraszam, dlatego, że tu w ogóle nie można mówić o użytkowaniu wieczystym.
No tak, dlatego, że pani mówi, że spółdzielnia wystąpiła o zasiedzenie. Proszę panią, więc moim zdaniem należy na piśmie wystąpić do spółdzielni, bo to trwa bardzo długo. No niemożliwe, żeby tyle lat trwało, o dokładną informację w tej sprawie, proszę panią, no i tym się zainteresować. Członkowie mają prawo wglądu do dokumentów. Również można pójść osobiście i prosić o jakieś pisma czy pozew spółdzielni. Proszę państwa, i po prostu trzeba się tym zainteresować, na jakiej etapie ta sprawa jest, na jakim etapie i dlaczego ona nie jest załatwiona przez tyle czasu, bo to jest no, już tyle lat, to dawno powinna być załatwiona. I przy okazji chcę powiedzieć, że w Warszawie jest bardzo dużo spraw, gdzie właśnie zarządy spółdzielni tłumaczą, że nieuregulowany jest stan prawny gruntów. Niedawno był właśnie w biurze poselskich pan, którego córka ma mieszkanie w Warszawie i od 1994 roku nieuregulowany jest stan prawny gruntów. Niezależnie od tego, że teraz jest to przeniesienie własności, to jest wymagane, to zawsze należało, zawsze zarząd miał obowiązek uregulować stan prawny gruntu. Także no właśnie chciałam to powiedzieć.
Dobrze,
trzeba się zorientować, na jakim to etapie jest.
Ale to trudno się zorientować i dowiedzieć cokolwiek, bo argumentem dla spółdzielni jest właśnie fakt
uchwały rady
firmy, znaczy działającej w danym budynku i że po prostu nie można tej sprawy załatwić.
Ale proszę
właśnie
pani,
z tego tytułu.
Proszę pani, takie pismo to pisze się tak, uprzejmie proszę o podanie mi, na jakim etapie znajduje się sprawa związana ze stwierdzeniem zasiedzenia. I uprzejmie proszę o podanie wszystkich pism dotyczących tego załatwienia. I tak jak mówiłam, na podstawie artykułu 8 prym. 1, proszę państwa, ma pani prawo wglądu do wszystkich dokumentów. No innej drogi nie ma. Trzeba się tym zainteresować, ale szczegółowo.
Niezależnie od tego, po zapoznaniu się z dokumentami czy z odpowiedzią na piśmie, proszę pani, spółdzielni, można też zwrócić się do Rady Miasta z zapytaniem,
miasta,
czy rzeczywiście taka uchwała jest, i zapoznać się z nią.
Może to
ale
opeduje.
Zdaje się, że coś takiego, o ile dobrze pamiętam, w Warszawie miało miejsce, takie przypadki miały miejsce, z takimi przypadkami chyba się do nas zgłaszano, że są tego typu bariery stwarzane, że jeżeli jest jeden lokal, gdzie jest firma zarejestrowana, chociaż tam nie prowadzi działalności, to stwarzano jakieś bariery. Warszawa jest tutaj pod tym względem bardzo trudnym, niewdzięcznym miastem, ponieważ nie ma jednoznaczności, nie ma woli, jeśli chodzi o władzę miasta i to sprytnie czasami wykorzystują niektóre zarządy spółdzielni. Nie mówię, że wszystkie, bo część jednak dokonała tych przekształceń, uporządkowała sprawy gruntowe. Wykorzystują niektóre zarządy, które mają pretekst po prostu, że jest nie z ich winy nieuregulowany stan prawny, wobec tego nie mogą dokonywać przekształceń, tylko czy robią coś w tym kierunku, żeby ten stan prawny uregulować. Ale to państwo sami musicie i to na piśmie dochodzić krok po kroku, tak żeby mieć po prostu, uchwycić przyczynę, czy ona rzeczywiście jest, a może ona jest tylko wymyślona, czego nie można też wykluczyć.
Bardzo dziękuję. 23:35 już. Więc mają panie jeszcze chwilkę, może żeby podsumować te rozmowy, może zwrócić uwagę na te najważniejsze punkty, które słuchacze poruszali. Przede wszystkim myślę też o ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Tak.
Jeżeli ona jest takim przystępnym w miarę językiem napisana, to może warto się z nią rzeczywiście zapoznać, jeśli jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej.
Tak, to jest bardzo dobry wniosek, który ojciec podsuwa, dlatego że my boimy się przepisów prawa, kojarzymy to z jakimiś skomplikowanymi aktami prawnymi. Jeśli chodzi o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, jest nieobszerna, pisana prostym, zrozumiałym językiem i naprawdę tam się zawiera cała wiedza o państwa prawach i o państwa obowiązkach. Jeśli nie chcemy być ośmieszani, czy manipulowani, czy wykorzystywani przez kogokolwiek, no to powinniśmy te podstawowe przepisy, które regulują sprawy z naszym majątkiem związane, z przyszłością naszych dzieci być może nawet czasem, powinniśmy je po prostu zapoznać. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, tak zwana uwłaszczeniowa z 2007 roku, uchwalona za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ona obowiązuje. Jest to dobra ustawa. Po raz pierwszy w historii dała możliwość wyodrębnienia lokali. Nadal obowiązuje. Nie ma tu jakichś zakreślonych terminów, że można uwłaszczać się do wtedy i wtedy, bo czasem takie telefony z przerażeniem słuchamy. Są pewne tylko terminy, jeśli chodzi o mieszkania zakładowe były w spółdzielniach mieszkaniowych. Do 23 lutego tego roku jest jeszcze szansa, ale to jest pewna wąska grupa ludzi. I jesteśmy przekonani, przekonani, że można na bazie tej ustawy przy dobrej organizacji i aktywności członków spółdzielni wiele dobrego zrobić. Bo uważam, że są też dobre spółdzielnie mieszkaniowe, mamy też dobre sygnały o takich spółdzielniach. Czasami brakuje tylko aktywności członków, bo proszę Państwa, nawet dobre przepisy ustawowe czy wewnętrzne spółdzielni, jeśli członkowie nie biorą udziału w zebraniach walnych, nie interesują się tym, nie potrafią spokojnie, ale konsekwentnie na piśmie zwracać się w sprawach z zapytaniem, to nie przyniesie żadnego rezultatu. Potrzebna jest po prostu aktywność ludzi. Jeżeli na zebrania spółdzielni, gdzie powinno być 2000 członków, przychodzi 40 osób, w tym 39 osób, są to zwolennicy czy poplecznicy zarządu, natomiast jedna osoba jedynie ma odwagę zgłaszać propozycje, wnioski inne i wskazywać na nieprawidłowości, to wiadomo, że nic takiego zebrania nie będzie dobrego, że nie osiągnie się poprawy. Dlatego trzeba po prostu się trochę interesować i zdobyć się na ten wysiłek. Sami prezesi spółdzielni nieraz twierdzą, że ludzie narzekają, ale na zebrania nie chodzą, prawda? Także dobrze by było zwiększyć aktywność. Uważamy, że ta ustawa powinna być w kilku punktach poprawiona. Na przykład to, że jeżeli nie wykazuje rozliczenia na danym budynku w sprawozdaniu rocznym, co ułatwiłoby kontrolę ludziom pieniędzy ich wydanych na utrzymanie, na opłaty eksploatacji, to nie powinno być udzielone absolutorium. Tego typu i inne przepisy próbujemy tam wprowadzić, wydzielić w opłatach. Proponujemy w naszym projekcie pozycje związane z wynagrodzeniem zarządu i pracowników administracyjnych, prawda, rady nadzorczej, tak żeby to wszystko było bardziej przejrzyste. Wtedy będziemy spokojni, że mamy nad tym kontrolę. I wiele, wiele innych nie zdążyliśmy o tym mówić, ale to się zawiera w naszym projekcie. I można w oparciu o tę istniejącą ustawę oraz poprawioną, gdyby doszło do skutku pracy nad tym projektem, po prostu wiele, wiele mieć do powiedzenia i skorzystać. Są inne projekty także, bardziej radykalne w jedną i w drugą stronę. Trudno przewidzieć, jaki będzie finał prac legislacyjnych. Obawiam się tutaj dużego zamieszania wokół tego, ale póki co, ponieważ ich nie ma, tych jeszcze nie obowiązują, nie toczą się prace, to nie będziemy Państwu za bardzo głowy tym zaprzątać. Natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że będziemy się starali informować Państwa na bieżąco, a z tej ustawy, która obecnie obowiązuje, jeszcze można dalej korzystać, dokonać wyodrębnień, stawać się właścicielami mieszkań w blokach i nie za żadną złotówkę, jak się to mówi. Owszem, płaci się niewiele, czasem kilka złotych, poza kosztem notarialnym oczywiście, ale to tylko dlatego, że już pozostałą kwotę kosztów budowy dana osoba zapłaciła wcześniej. Także czy życzymy Państwu po prostu tutaj konsekwencji.
Proszę Ojca, tylko jedno zdanie. Dobrze? Proszę Państwa, no ja przy okazji, mając taką okazję, naprawdę chcę jeszcze za Panią poseł zaapelować. Proszę uczestniczyć w życiu spółdzielni, proszę uczestniczyć w zebraniach, proszę się interesować. Przepisy są, proszę Państwa, ale jeśli członkowie raz w roku nie chce się członkom brać udziału w zebraniu, to do kogo my możemy mieć pretensje? Proszę Państwa, przepisy jednak są, które dają prawa członkom. Prawo wglądu do artykułów, prawo zgłaszania projektu uchwał na walne zgromadzenie, prawo wnoszenia poprawek do istniejących uchwał, proszę Państwa, i wiele innych. Tylko no po prostu członkowie muszą się interesować. No zarządy często manipulują i członkowie mówią, no tak, porządek jest, załóżmy, obejmuje 10 punktów, jest obszerny i najważniejsze punkty przenoszone są na koniec. Już godzina 12, 11 czy później. Proszę Państwa, jeśli więcej osób uczestniczy w zebraniu, to przecież nic nie przeszkadza, żeby zaproponować, żeby punkty porządku istotne przenieść na wcześniejsze, żeby były przed godziny. Tym omawiane, na wcześniejsze. Tylko musi być sporo członków, bo jeśli tak jak pani poseł powiedziała, jest 40 osób, proszę państwa, no to nigdy taka zgoda nie będzie wyrażona. I jeszcze raz bardzo proszę o udział aktywny w zebraniach. O prawo mamy do występowania o kalkulację, proszę państwa. No jeśli nie otrzymuję, no to piszę drugi raz. Uprzejmie proszę o dostarczenie mi kalkulacji, o którą zwracałam się pismem z dnia tego i tego. No po prostu musi to być wszystko na piśmie, bo ustne, proszę państwa, nasze czy państwa interwencje nie odnoszą żadnego skutku, bo nie mamy dokumentów. Nie mamy dokumentów, a ostateczny skutek jak gdyby złego zarządzania, to przecież możemy na walnym zgromadzeniu nie udzielić absolutorium zarządowi. I wtedy, jeśli nie udzielamy absolutorium, to mimo że w porządku obrad nie ma odwołania zarządu, możemy odwołać ten zarząd, ale musi być znaczna liczba członków, którzy merytorycznie podejdą do wszystkich spraw, no i wtedy załatwić tak jak trzeba, korzystać z przepisów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Radio Maryja raz jeszcze.
Dziękuję.
Za użyczenie anteny. Jestem przekonana, że wiele set tysięcy ludzi w Polsce skorzystało z tej ustawy uwłaszczeniowej. Dzięki audycjom w Radiu Maryja. Serdecznie dziękuję.
No a pani poseł była tą, która to prowadziła. Także
nie tylko, serdecznie, między innymi.
Serdecznie dziękuję pani poseł Gabriela Masłowska, członek Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, a także pani Jadwiga Słotwińska, prezes Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. To nasi goście. Projektowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, temat naszych rozmów, które pozostają niedokończone. I zawsze też taka podpowiedź, że jeżeli my utrzymujemy kogoś, urzędnika, czy zarząd spółdzielni, to nie występujmy z pozycji takiego małego żuczka, tak, który o wszystko musi prosić. Po prostu to się należy i zwyczajnie domagajmy się tego, żeby nasze prawa były tu respektowane. To jest jakby psi obowiązek tych, których wybieramy albo których utrzymujemy, którzy są na jakimś urzędzie, pełnią jakieś funkcje, żeby po prostu działali zgodnie z prawem, to po pierwsze, a po drugie, żeby także odpowiadali na te nasze pisma. Nawet do skutku nieraz niestety, bo
tak,
to...
Tak. Ale znajomość ustawy, o czym ojciec mówił, jest tutaj jednym z pierwszych warunków.
Tak, bo tak to można napisać wszystko w takim piśmie, prawda? Tak, i człowiek się przestraszy, bo na jakiś paragraf się ktoś powoła i już myśli, że, że już pozamiatane, krótko mówiąc. Tak. A tu się okazuje, że to nawet może nie mieć nic wspólnego, tylko paragraf dla picu. Przepraszam, że mówię takim językiem, ale może obraz i tyle. No.
Problemów jest wiele, jest to żmudna praca, ale uważam, że można jeszcze wiele osiągnąć i można naprawdę uzdrowić spółdzielczość
ale
w Polsce.
Jeszcze takie problemy są, proszę państwa, jest kryzys, wszędzie się ogranicza zatrudnienie i tak dalej. Natomiast w spółdzielczości nie ma zatrudnienia, tam wręcz przyjmuje się członków. Mimo tego, że w tej chwili jest taki postęp, mamy większość programów księgowych, rozliczania za ciepło, za wodę i inne, proszę państwa, to wszystko są programy gotowe, gdzie rzeczywiście nie potrzeba wielu osób i wcale pracownicy nie są jak gdyby przepracowani, nie pracują ponad siły. Pensje stosunkowo są chyba też nie najgorsze, szczególnie jeśli chodzi o zarządy. To czasami słyszymy, że ich wynagrodzenia są bardzo wysokie. Także rzeczywiście to, co powiedział ojciec, że proszę państwa, nie z pozycji petentów i z wielkim jakimś niepokojem czy strachem, bo tak często się słyszy, że ktoś mówi, że ja się boję, dosłownie. Ja się boję zwracać o cokolwiek, Proszę państwa, grzecznie, ale zdecydowanie i na piśmie.
Bardzo dziękuję panią za obecność. Dziękuję także państwu.